To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy z posłem Franciszkiem Sterczewskim.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
To jest podcast 8.10. Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Państwa moim gościem jest pan poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W ubiegły weekend Iran zaatakował Izrael. Za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna Rosji z Ukrainą. Czy polskie państwo, czy rząd, czy minister obrony narodowej stają na wysokości zadania obecnie, żeby zagwarantować nam bezpieczeństwo, jak pan sądzi?
Uważam, że absolutnie. To znaczy, to są dwa różne konflikty, dwie różne sytuacje, ale jedno powinno być jasne i powinniśmy solidaryzować się z ofiarami napaści i agresji mocarstw, które w ten sposób łamią prawo międzynarodowe. W związku z tym, tak jak solidaryzujemy się z Ukraińcami, Ukrainkami i pomagamy im w tej sytuacji, uważam, że też powinniśmy nie tylko jako Polska, ale jako Zachód robić to w jeszcze większym stopniu. Tak samo, w moim odczuciu, powinniśmy wspierać społeczność palestyńską, która jest w tym momencie po prostu traktowana w sposób skandaliczny i przerażający. To, co się dzieje od pół roku w Izraelu i w Palestynie, po prostu jest skandalem, jest przerażające i po prostu mam nadzieję, że jak najszybciej to się skończy i że przede wszystkim postawa Stanów Zjednoczonych i Zachodu również się zmieni i że dojdzie do zawieszenia broni, o którą apeluje cała społeczność międzynarodowa, mam na myśli na protestach, ale niestety widzimy, że na tym poziomie politycznym jeszcze te decyzje nie zapadły w takim stopniu, w jakim powinny, więc ubolewam i mam nadzieję, że to się szybko zmieni.
Mówi pan o tym, w jaki są sposób traktowani Palestyńczycy, a Izraelczycy?
Oczywiście.
Też.
Oczywiście. Potępiam i te straszne wydarzenia z 7 października i ten zamach terrorystyczny, którego podjął się Hamas, oczywiście to było przerażające, jest i powinno być potępione. Jedno nie może wykluczać drugiego. Uważam, że strasznym jest, że Izraelczycy byli ofiarami tego ataku, oczywiście, ale to nie może odwracać naszej uwagi od tego, że od pół roku zginęło ponad 30 tysięcy osób, w tym dzieci na terenie Gazy, że Izrael reaguje w sposób łamiący prawo międzynarodowe i w tym momencie blokując pomoc humanitarną doprowadza do tak naprawdę zagłodzenia setek tysięcy ludzi. Zgadzam się tutaj z wieloma głosami, które mówią, że mamy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Jest to po prostu przerażające, nie powinno mieć miejsca w XXI wieku.
To słowo ludobójstwo jest nie za mocne?
Uważam, że jeżeli jakieś państwo celowo stara się doprowadzić do śmierci jakiejś grupy osób tylko ze względu na ich narodowość czy poglądy, czy jest to działanie celowe, wówczas wypełnia to definicję ludobójstwa.
No ale Izrael mówi, że broni się przed, czy odpowiada, broni i odpowiada na to, co zrobili bojownicy czy przywódcy Hamasu. Państwo, które jest atakowane, powinno się raczej bronić.
Absolutnie. Nie odbieram Izraelowi prawa do obrony ani do istnienia, ale uważam, że Izrael nie respektował od lat, bo nie mówimy o sytuacji tylko sprzed chwili, tylko o sytuacji, która ma miejsce od wielu, wielu lat, w której Izrael nie szanuje państwowości Palestyny, łamał wszelkiego rodzaju po prostu zapisy, chociażby traktat z Oslo.
To samo można powiedzieć o Hamasie, który atakował na przykład kibuce, które znajdowały się przy granicy izraelsko-palestyńskiej.
Absolutnie, tylko że nie możemy mieszać, nie możemy mylić Hamasu z Palestyną. To jest błąd. To nie jest tak, że Hamas reprezentuje wszystkich Palestyńczyków. To jasne, że ma poparcie jakieś tam, ale jeżeli Hamas dokonuje zbrodni i trzeba jasne walczyć z nimi, oczywiście ich rozliczyć i ukarać. Jasne, tutaj nie bronię tego, że robi to Izrael, ale niestety to, co robi Izrael wobec cywilów, tak, wobec ludności wobec rodzin, dzieci, mam na myśli nie tylko blokując rozwój Gazy przez lata, no odcinając ją od świata, ale również na zachodnim brzegu, nielegalne osadnictwo wspierając, łamiąc tym samym właśnie postanowienia z Oslo oraz no, zachowując się brutalnie, to też widzieliśmy w ostatnich miesiącach, wobec ludności cywilnej właśnie na zachodnim brzegu. Tam nie ma Hamasu, tak? Więc dlaczego cywile są karani za winy Hamasu? Jasne, to co się dzieje jest przerażające. To jest spirala agresji, ale my jako społeczność międzynarodowa musimy wymagać jak najbardziej rozsądnych rozwiązań, które nie doprowadzają do takiej sytuacji, że cierpią niewinni ludzie. I to się musi skończyć.
Ale przywódcy największych krajów świata zwracają uwagę od już kilku tygodni w bardziej zdecydowany sposób, że jednak to, co robi Izrael, izraelska armia w Palestynie, w Strefie Gazy jest haniebne, niedopuszczalne, nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Wspominał o tym między innymi już kilkukrotnie prezydent Joe Biden, czy premier Wielkiej Brytanii. No ale z drugiej strony premier Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedział ostatnio, że znajdujemy się w okresie, w epoce przedwojennej. Też ma pan takie poczucie, że ten czas, w którym teraz się znajdujemy, tych jak na razie lokalnych konfliktów na Bliskim Wschodzie czy w Ukrainie, przerodzi się w coś, co miałoby taki wymiar wojny światowej?
Wydaje mi się, że musimy żyć w poczuciu odpowiedzialności za no, naprawdę trudną sytuację, która się zagęszcza i jest coraz poważniejsza. Jednak wydaje mi się, że w tym stwierdzeniu nie musiało chodzić tylko o tą trzecią wojnę światową czy coś przez takie wielkie XXL, ale może również oznaczać po prostu różnego rodzaju zagrożenia tu w naszej okolicy, w Europie Środkowej, w związku z agresywną postawą Rosji. Więc to jest tak, że no, widzimy różnego rodzaju agresywne zdarzenia, agresywne podejście, widzimy wojnę, widzimy co Rosja robi, ale też nie od wczoraj, prawda? Widzieliśmy co robiła z Gruzją, widzieliśmy co 2014 się dzieje w Ukrainie, właśnie z winy Rosji, więc ja bym powiedział, że nawet nie jesteśmy w czasie przedwojennym, tylko że ta wojna trwa i to też jest wojna, w której no, powinniśmy stanąć po stronie tych broniących się i wspierać ich jak tylko możemy i robimy to jako Polska i ja się z tego strasznie cieszę, że pomagamy jak możemy na różne sposoby, ale cieszę się tutaj też z postawy premiera Tuska, że no, jestem adwokatem Ukrainy, że też zabiega o wsparcie dla Ukrainy na świecie i to jest ogromnie ważne, żeby Zachód tutaj nie odpuszczał, tylko doprowadził do takiego wsparcia, które przyczyniłoby się do zwycięstwa Ukrainy. Ja wciąż to wierzę.
W piątek odbyło się głosowanie nad skierowaniem ustaw liberalizujących dostęp do aborcji do Komisji Nadzwyczajnej, która powstała w parlamencie. Pan w pewnym momencie dyskusji na temat tych projektów wyszedł na mównicę sejmową no i zabrał tablicę, zdjęcie, grafikę, którą przyniósł pan poseł Dariusz Matecki, przedstawiający rzekome, jak wygląda płód w 10 tygodniu ciąży. Była to grafika, na której było przedstawione bardzo małe dziecko. No wiadomo, że płód w 10 tygodniu ciąży nie wygląda jak małe dziecko, więc była to manipulacja pana posła Mateckiego, ale również manipulacja ruchów pro-life, którzy posługują się takimi wizerunkami nie od dzisiaj. Pan wziął tę grafikę, potem jeszcze nagrał krótki filmik, na którym widzimy, że wyrzuca pan tę grafikę do kosza na śmieci. Nie za ostro?
No, mówiąc szczerze, podczas tej dyskusji dostawałem masę wiadomości od koleżanek, które oglądały tę debatę ze zdziwieniem, co taki obrazek robi na mównicy sejmowej, która jest świętym miejscem. I...
No ale przepraszam, że panu przerwę, tak. Ale obok stał paragon przyniesiony przez polityczki lewicy, na którym widniała kwota blisko 50 milionów złotych, które rzekomo miały wydać polskie kobiety od 93 roku na przeprowadzone aborcje z własnej kieszeni, tyle miały wydać pieniądze. To nie zaburzało świętości mównicy sejmowej?
Uważam, że nie, bo ta informacja jest prawdziwa. Jest,
No nie wiadomo, czy ona jest prawdziwa, bo ona jest wyliczona na podstawie bardzo ogólnych danych.
Jasne, jasne. w każdym razie jest w dobrej intencji, jest w obronie osób, które cierpiały przez te lata z powodu braku prawa aborcyjnego. Natomiast obrazek pana Mateckiego, no tak jak pan stwierdził, jest zwykłą manipulacją i ja mówiąc szczerze, głównie zainspirowany tymi wiadomościami od koleżanek, że po prostu to skandal, że taki obrazek jest obecny. No, to jest tak, że oczywiście każdy może wyjść na mównicę z jakimś obrazkiem, coś powiedzieć i potem wraca na swoje miejsce. Tylko w sytuacji, w której taki obrazek cały czas stoi na mównicy, tworzy, prawda, wrażenie, że wszyscy, którzy zabierają głos, gdzieś tam się z nim zgadzają. W związku z tym ja się z takim obrazkiem nie zgadzam. Nie zgadzam się z taką fałszywą manipulacją, która stara się zrzucić kobiety w kąt i mówić, że to są morderczynie, że ich ciało jest nieważne, że to nie kobieta powinna decydować o sobie, tylko że ten płód. A tak jak mówi właśnie prawicarz, nie płód, bo oni unikają tego słowa, tylko że dziecko, że życie i że ten właśnie płód jest ważniejszy niż kobieta. I po to jest ten wizerunek, po to są te obrazki pokazywane w różnych miejscach, czy teraz w Sejmie przez posłów PiS, czy właśnie na podobusach jeżdżących po Polsce, czy pod Sejmem też była demonstracja tam pokazująca, prawda, jak sceny, jak z horroru, takie rozwalone po prostu części ciała i wszystko po to, żeby tworzyć taką poczucie winy i mówić, że to my, którzy chcemy legalnej aborcji, jesteśmy mordercami. To jest bzdura. Ja się na takie bzdury nie zgadzam. Nie zgadzam się na tego typu manipulacje i narracje właśnie w przestrzeni publicznej i właśnie w takim miejscu jak Sejm. W związku z tym mnie to też trochę śmieszy, bo to tylko pokazuje taką desperację, taką panikę tej religijnej, fanatycznej prawicy, ale no to jest ich koniec w tej debacie. Moim zdaniem prędzej czy później uda nam się zalegalizować aborcję i uważam, że to będzie naprawdę raz na zawsze, bo społeczeństwo się laicyzuje, Kościół traci swoje wpływy w społeczeństwie i w związku z tym to jest ich ostatni taki krzyk rozpaczy.
Ale ten krzyk będzie chyba jeszcze trochę trwał, no bo jednak arytmetyka zajmowa jest nieubłagalna. Nie macie większości, która by zalegalizowała dostęp do aborcji tu i teraz.
Oczywiście.
Nawet macie posłów w Koalicji Obywatelskiej, którzy nie pojawiają się na głosowaniach. Pan poseł Roman Giertych miał ważniejsze sprawy w czasie głosowania niż udział w pracach parlamentu.
Osobiście uważam, że to jest skandal, taka nieobecność, ponieważ no, po to Donald Tusk dwa lata temu na kampusie Przyszłości Polska w Olsztynie zadeklarował, że wszyscy na naszych listach będą po prostu musieli popierać liberalizację aborcji, będą musieli za nim zagłosować. I po to teraz była dyscyplina co do obecności i co do głosowania. I po to pan poseł Giertych no, deklarował, że jasne, dostosuje się do dyscypliny i tak dalej. No ale będąc nieobecnym, wydaje mi się, że nie spełnia tej deklaracji i uważam, że to jest przynajmniej niepoważne. A sytuacja jest bardzo poważna, bo po prostu Polki naprawdę czekają na to prawo aborcyjne od wielu, wielu lat. Brak prawa aborcyjnego oznacza wiele takich sytuacji, jak w przypadku pani Izy z Pszczyny. I brak prawa aborcyjnego, brak dostępu do tej bezpiecznej procedury, bezpiecznego zabiegu, no, oznacza dla wielu kobiet no, problemy zdrowotne lub utratę życia nawet. Więc to jest sprawa życia i śmierci. Dlatego dziwię się, że po pierwsze ktoś pozwala sobie na nieobecność, a po drugie, no niestety traktowanie reszty, która o to walczy, no jak idiotów.
Jakie konsekwencje powinien klub Koalicji Obywatelskiej wyciągnąć wobec pana posła Giertycha?
To jest pytanie, o którym na pewno będziemy rozmawiać w klubie. Ja nie jestem powołany, żeby o tym decydować.
No, ale powinien opuścić klub Koalicji Obywatelskiej za taką absencję?
Uważam, że przede wszystkim powinien mieć mocny sygnał od naszych przełożonych, że to jest niedopuszczalne. teraz jest sytuacja taka, że najważniejsze, że te cztery ustawy przeszły, będą procedowane w komisji i bardzo się cieszę, głosowałem za wszystkimi, ale uważam, że poseł Giertych po prostu musi się pojawić na kolejnych głosowaniach, nie tylko on, ale wszyscy, bo tu nie chodzi o niego, jakieś specjalne traktowanie jednego posła, ale po prostu o cały klub, że wszyscy naprawdę muszą być obecni, bo każda szabla tutaj będzie ważna, każdy jeden głos będzie ważny. W przypadku, w którym widzimy, że niestety część posłów PSL na przykład głosowało przeciwko i to uważam, że też jest skandaliczne i uważam, że tak samo na nich musimy wywierać presję i myślę, że aktywistki, które zabiegają o tą sprawę, być może powinny tutaj się zainspirować rolnikami, którzy w ostatnim czasie odwiedzali nasze biura poselskie i też wymagali od nas odpowiedzi na różne pytania. U mnie też w Poznaniu przyszedł jeden rolnik i mieliśmy bardzo miłą rozmowę merytoryczną i fajnie. I tak samo teraz uważam, że musi być presja, musi być odwiedzanie biur poselskich PSL-owców, kolegów i koleżanek z Polski 2050, bo to widzimy, że o ich głosy może to się wszystko zdecydować. I mam nadzieję, że przynajmniej któryś z tych projektów przejdzie przez Sejm, będzie pozytywnie przegłosowany i trafi na biurko prezydenta. Wiadomo, że znamy podejście prezydenta, wiemy, że trudno będzie go przekonać, jednak uważam, że naszą rolą jest zadbać, żeby to Sejm stanął na wysokości zadania, żeby to Sejm przegłosował pozytywnie i żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest decyzja prezydenta, to jest jego wina i jeżeli w tym roku on tego nie podpiszę, przynajmniej któregoś z tych projektów. Jasne, że to będzie skandaliczne, ale musimy pamiętać, że już wybory prezydenckie za rok i kolejny, mam nadzieję, już demokratyczny prezydent jak najszybciej to prawo podpisze.
Jest pan wielkim optymistą, jeśli
chodzi. Życzyłbym sobie, że to była pierwsza ustawa, jaką nowy prezydent podpisze.
Jest pan wielkim optymistą, sądzi, że któryś z tych projektów zostanie przegłosowany w Sejmie, ale idźmy dalej, bo jeszcze mam jeden temat, o którym chciałbym porozmawiać. Pan od wielu lat jest kojarzony z bardzo wielkim tematem wykluczenia komunikacyjnego. Na ten temat składają się i postulaty zwiększenia siatki połączeń kolejowych, autobusowych między również bardzo małymi miejscowościami. Rząd rządzi ponad 100 dni, Sejm już ponad pół roku i nie widziałem, szczerze mówiąc, ani na posiedzeniach rządu, ani w parlamencie żadnych projektów rozwiązujących te problemy, z którymi pan szedł dwa razy do wyborów parlamentarnych. No, więc jak rozumiem, nic się nie dzieje w tym temacie.
Dzieje się bardzo dużo, z tym, że to nie muszą być kwestie dotyczące stricte zmiany prawa, bo to nie tylko o to chodzi. Póki co widzimy zmiany kadrowe we wszystkich spółkach podlegających administracji rządowej. Widzimy zmiany w PKP, widzimy zmiany w PKP PLK. Ja się ogromnie cieszę, że nareszcie na stanowisku ministerialnym mamy osoby kompetentne w tym obszarze. Taką osobą jest na przykład wiceminister Piotr Malepszak, który wcześniej zarządzał kolejami dolnośląskimi i był w zarządzie CPK przez pewien czas. Więc bardzo duży, bardzo poważny fachowiec. I ja się strasznie cieszę, że nareszcie na kolei mamy, jeżeli chodzi o ten nadzór polityczny, zupełnie nową filozofię, czyli nie budowanie wszystkiego po prostu trochę bezmyślnie, prawda, wylewanie betonu, robienie wielkich, prawda, peronów na pustym polu, tylko na odwrót. Najpierw myślimy, gdzie są mieszkańcy, gdzie są duże aglomeracje, które nie są połączone, które nie są skomunikowane i w jaki sposób można tam przeprowadzić albo linię kolejową, albo autobusową, żeby generować te potoki, żeby ludzie mieli ofertę, żeby mieli alternatywę i mogli się przesiąść, prawda, z samochodu na kolej czy na autobus. Więc po pierwsze ta filozofia się zmieniła i efekty tego podejścia będziemy już widzieć za chwilę.
To znaczy kiedy?
To jest tak, że jak się podejmuje decyzję co do zmiany tych priorytetów, tak, bo to się teraz zmienia, to budowa różnych linii kolejowych trwa, tak, od 3 do 5 lat zależy. Zależy, jaka to jest duża inwestycja, w każdym razie.
I gdzie te nowe inwestycje się pojawią w Polsce?
W całej Polsce na pewno będzie kontynuowany taki projekt, tak, prawda, Kolej Plus i tak dalej. I to jest też tak, że samorządy i PKP PLK będą współpracowały, będą zgodnie z tym programem zgłaszały tam, gdzie będzie potrzeba będą zgłaszały swoje inwestycje i to się dzieje, i to się będzie działo. Na pewno też same samorządy będą wspierane tutaj w budowie kolei, tak jak się to dzieje na Dolnym Śląsku. Życzylibyśmy sobie, żeby też jak najwięcej spółek kolejowych, samorządowych powstawało. Idealnym takim przykładem mogło być Zachodnie Pomorskie, które właśnie ma tabor, ma możliwości, a jeszcze nie ma swojej własnej takiej spółki jak Koleje Wielkopolskie czy Koleje Dolnośląskie, więc ta samorządna, aglomeracyjna kolej na pewno tutaj będzie kierunkiem.
Czyli taka decentralizacja związana z tym, żeby w różnych regionach powstawały odpowiedniki kolei dolnośląskich, jest jakimś kierunkiem, który...
Absolutnie.
Należałoby kontynuować. Muszę powiedzieć, że ja pochodzę z Dolnego Śląska i bardzo często jak jestem na Dolnym Śląsku, korzystam z kolei dolnośląskich i widzę, jak one się rozwijają przez odtwarzanie nieczynnych od 10-20 lat połączeń kolejowych.
I to się też dzieje dlatego, że najczęściej tych właśnie modernizacji starych połączeń nie realizuje PKP PLK, która jest dużą firmą, ale właśnie lokalna, samorządowa Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, więc też o to chodzi, żeby wspierać samorządy, żeby mogły też mieć takie swoje spółki.
I dobrze, to są jakby...
I to się wtedy dzieje szybciej i efektywniej.
To są koleje, czyli że będzie kontynuowany program Kolej Plus, będzie ściślejsza współpraca samorządów i rządu w kontekście tworzenia nowych połączeń kolejowych, czy te połączenia zapisane w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego według pana powinny być realizowane?
Powiem tak, na pewno kolej dużych prędkości jest temat, powinna być realizowana, ale uważam, że wiele rzeczy, które otrzymaliśmy w spadku po poprzednika, jeśli chodzi o CPK, no trochę było palcem po wodzie napisanych, źle było to przekonsultowane. No, jeździliśmy jeszcze jako posłowie opozycji na te spotkania i na te no właśnie spotkania, które miały być konsultacjami, a kończyły się po prostu no jakąś taką aferą czy pyskówką, bo mieszkańcy zadawali pytania, a nie otrzymywali satysfakcjonującej odpowiedzi. Po prostu nie byli traktowani poważnie, więc to, co musi się zmienić, to no po prostu podejście do ludzi, konsultowanie i przedstawianie im alternatyw w taki sposób, żeby po prostu mieli poczucie, że są traktowani po partnersku, a nie, że przyjeżdża wielki pan z Warszawy i mówi, że tu będzie kolej, tam będzie jezioro, a państwo możecie, prawda, się spakować. Więc te wszystkie decyzje muszą być naprawdę przemyślane, żeby było z głową, żeby było no bo z korzyścią dla ludzi.
Ale pan,
a nie
by
ich
budował pan by budował te połączenia, czy nie?
Uważam, że tak, że to jest kwestia na przykład, tak, połączenie Wrocław-Warszawa, tak? W tym momencie jeździ się strasznie długo, a...
Ale ile książek można przeczytać, panie pośle?
Absolutnie. Też
4,5 godzinki, to wie pan.
Na przykład. A naprawdę, gdybyśmy mieli kolej szybkiej prędkości, czy dużej prędkości, moglibyśmy w takie 2,5 godziny przejechać. Uważam, że o tym powinniśmy rozmawiać przynajmniej, bo to są właśnie potężne aglomeracje wielotysięczne, w związku z tym od razu widzimy, że no byliby pasażerowie, którzy od razu się przesiedli.
Jeszcze odwołam się do Dolnego Śląska. W mojej rodzinnej miejscowości Jerzmanowej, obok Głogowa, lokalne władze zauważyły po wybuchu pandemii zwinięcie się prywatnych przewoźników, którzy jeździli między miejscowościami tej gminy, a sąsiednimi większymi miastami, czyli między Głogowem, Polkowicami, Lubinem, Legnicą, Poznaniem i Wrocławiem. I ta władza bardzo szybko zareagowała na ten problem, dogadując się z tymi sąsiednimi miastami, że przez te wszystkie miejscowości będzie jeździła komunikacja miejska kilka razy dziennie. I to działa od 2 lat. Te sąsiednie gminy się ze sobą dogadały, że będą współfinansowały te połączenia. Co więcej, też ta gmina uruchomiła połączenia tylko wewnątrz gminy. To znaczy, że między wszystkimi miejscowościami kilkanaście razy dziennie jeździ bus, który dojeżdża do stołecznej miejscowości, do miejscowości, gdzie jest przychodnia, największe sklepy, urząd gminy, poczta i komisariat policji. I również to działa i cieszą się te, ku zaskoczeniu wszystkich mieszkańców, cieszą się olbrzymią popularnością, ponieważ są to bardzo tanie, sprawnie odjeżdżające, punktualnie busy i autobusy, co potwierdza wszystkie teoretyczne rozważania, które prowadzą osoby mieszkające w Warszawie, że takie modele się sprawdzają, jeśli one są dostępne dla mieszkańców. Czy tego typu rozwiązania mogłyby być wspierane finansowo przez rząd?
Mogłyby i są. Mamy tak zwany PKS Plus, który moim zdaniem jest jednym z fajniejszych rzeczy, które się udało zrealizować poprzedniemu rządowi. Z tym, że to jest narzędzie, które powinno być rozwinięte, jest taka skala potrzeb, tak duże jest wykluczenie komunikacyjne w Polsce wciąż, że naprawdę ten fundusz mógł być powiększony przynajmniej dwukrotnie. Teraz jest to około miliard, dobrze by było przynajmniej dwa.
I tam chyba też polega w tym programie, znaczy jedna z dużych problemów polega na tym, że powiaty muszą się dogadywać między sobą, żeby te działały te połączenia, co często jest trudne.
To jest jasne, że powiaty powinny się ze sobą porozumiewać, bo największy problem jest na obrzeżach tych powiatów i na obrzeżach województw, więc bez tego porozumienia z sąsiednim województwem czy z sąsiednim powiatem, no możemy skazywać właśnie na te peryferyjne obszary, no właśnie na wykluczenie komunikacyjne, więc powinny się porozumiewać, jasne, z tym, że no przede wszystkim problem dotychczas był taki, że po prostu było więcej chętnych niż środków w tym funduszu.
Rząd widzi ten problem.
Rząd widzi i też, mówiąc szczerze, rozmawiamy na ten temat.
Będą dosypane pieniądze.
No, będę walczył o to, żeby były dosypane jak największym strumieniem, bo to nie jest koszt, to jest naprawdę inwestycja, bo tam, gdzie mamy właśnie rozwinięty transport publiczny, tam mamy mniejsze bezrobocie, dłuższą średnią długość życia, jakość życia i no, dostęp do usług wszystkich publicznych, czy form spędzania czasu wolnego, jak kino, park i tak dalej. Jest to bardziej dostępne, więc tam, gdzie jest autobus, tam, gdzie jest tramwaj i kolej, tam jest lepsze życie.
Państwa, moim gościem był poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję uprzejmie, miłego dnia.
Ja nazywam się Arkadiusz Gruszczyński. Podcast 8.10 wyprodukował Dominik Łowicki, a zrealizował Oles Kalmuk.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.